Szkoda czasu na złe seriale. Przy mikrofonie Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz
i nasz gość Piotr Kubica. Dzień dobry.
Dzień dobry. Cześć.
Nasz podcastowy sąsiad, autor podcastu Projekcje. Zapraszamy na tok.fm.pl, tam możecie posłuchać tego podcastu. A dzisiaj o cyberpunku.
I Piotr nie jest tutaj przypadkowo, dlatego że zaprosiłyśmy go z okazji specjalnego dnia, który właśnie dzisiaj w Radiu Tok FM, czyli Dzień z Cyberpunkiem.
Dzień z Cyberpunkiem polega na tym, że na naszym Facebooku i na naszym portalu pojawi się dużo ciekawych materiałów, które kręcą się wokół tego nurtu, tego podgatunku science fiction. To będą rozmowy z twórcami gry Cyberpunk 2077, która jest pretekstem, żeby to zorganizować, ale też będzie dużo tematów, które traktują szerzej, które przyglądają się książkom cyberpunkowym, historii kina, bo ma ona już 40 lat. Będzie trochę refleksji nad tym, na ile ten cyberpunk się spełnił, więc zapraszam do nas. To wszystko jest zebrane pod jednym hashtagiem i na jednym wydarzeniu, więc te wszystkie materiały będzie bardzo łatwo znaleźć.
Czym właściwie jest cyberpunk?
Już dwa razy zdarzyło mi się użyć tego porównania, ale ono jest moje, jestem z niego bardzo zadowolony, więc jeszcze raz się nim posłużę. Powiedziałbym, że cyberpunk to jest w obrębie science fiction przeciwieństwo Star Treka, gdzie w Star Treku sportretowana jest sytuacja, w której postęp technologiczny oznacza postęp dla ludzkości i on likwiduje największe problemy. Nie ma na Ziemi wojen, głodu, dyskryminacji, systemów społecznych czy politycznych, które kogoś krzywdzą. Załoga statku Enterprise leci dalej w kosmos, dumnie krąży tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek, żeby poprawiać sytuację następnych planet. No więc cyberpunk jest odwrotnością tego. I on stawia taką diagnozę, że postęp technologiczny nie poprawi rzeczywistości, wręcz ją pogorszy. Jest takie słynna maksyma high tech, low life, czyli rozwinięta technologia, ale takie życie w ubóstwie, wśród przemocy i właśnie o tym jest ten nurt. I to też cyberpunk ma taką ambicję, żeby komentować rzeczywistość. On pod tym płaszczykiem futuryzmu tak naprawdę mówi o tym, co jest dzisiaj, albo co już dzisiaj kiełkuje. William Gibson, autor takiej pierwszej ważnej cyberpunkowej powieści, powiedział, że przyszłość już się wydarzyła, tylko jest nierównomiernie rozłożona. I dla mnie to jest właśnie kwintesencja cyberpunka.
To teraz jeszcze jakbyś otworzył tę popkulturową szufladę z różnymi tworami, bytami cyberpunkowymi, aby otworzyć też szufladę skojarzeń naszych słuchaczy i słuchaczek. Trzy najpopularniejsze filmy, które nasi słuchacze mogą znać, właśnie które są cyberpunkowe.
Łowca androidów Ridleya Scotta, to jest film z 1982 roku, od niego się zaczęło. Matrix na pewno, to jest najsłynniejszy film, który się utożsamia z cyberpunkiem i on do dzisiaj jest bardzo żywy w kulturze. Cały czas się go parodiuje, cytuję, czerwona pigułka z Matrixa zrobiła karierę w takiej radykalnej prawicy, więc to różnymi niespodziewanymi drogami poszło, bo cyberpunk raczej nikomu się nie powinien kojarzyć z prawicowymi nurtami. No ale Łowca androidów, Matrix i Ghost in the Shell. To dla mnie to by był taki trzeci ogromnie ważny film cyberpunkowy. To jest anime z połowy lat 90.
A
może
Terminator?
To powinno być Akira. Właśnie Terminator na pewno ma elementy cyberpunku, ale jest zaliczany raczej do takiego czegoś wcześniejszego niż cyberpunk, czyli do tech noir. To były filmy, które pokazywały przyszłość i były takie futurystyczne, ale utrzymane były właśnie w takim klimacie, ponurym klimacie kryminału z lat 20., potem z lat 40., tak samo jak Łowca androidów, który też nawiązywał do tamtego kina.
Więcej na temat filmów cyberpunkowych na tok.fm.pl. A Anka, teraz ty. Powiedz, który to jest ulubiony twój serial z tego naszego dzisiejszego zestawienia seriali cyberpunkowych?
A właśnie, że nie powiem. Właśnie zostawię te tajemnice i tego cliffhangera na później i zaproszę was i nas po tym wstępie teoretycznym na praktyczną interpretację cyberpunkową i pewnie jeszcze dużo, dużo szerszą w liście seriali, które dla państwa przygotowaliśmy. Zmartwychwstanie jest beznadziejne. Za każdym razem. To jest cytat z pierwszego odcinka, na samym początku zresztą, z serialu Altered Carbon, który można zobaczyć na Netflixie. To jest serial oparty na książce Richarda Morgana o tej samej nazwie, czyli Modyfikowany węgiel. I mi się ten serial kojarzy głównie z tym, że pamiętam, że to była taka pierwsza bardzo głośna premiera Netflixa w Polsce, bardzo też zrobiona na bogato, ale wiem, że Piotrek jest przekonany o tym, że to jest najbardziej cyberpunkowy z seriali, które dzisiaj mamy i o których dzisiaj będziemy rozmawiali.
Tak, on ma najwięcej tych elementów i zresztą on jest deklaratywnie cyberpunkowy, tak był promowany. Faktycznie był promowany z pompą. I okazał się trochę rozczarowaniem. Trochę mi się to kojarzy z innym dziełem promowanym z dużą pompą, ale na szczęście ma dobre recenzje, więc chyba możemy być spokojni. No w każdym razie ten Altered Carbon miał takie mieszane opinie i chyba nie był wielkim sukcesem. Do tej pory powstały dwa sezony i jakiś taki odprysk animowany do tego zrobił Netflix. W ogóle przy tym serialu się rozpoczęła taka ciekawa dyskusja o tym, czy cyberpunk jest jeszcze aktualny, czy ta estetyka się nie wytarła. Jest taki świetny esej, można znaleźć na YouTubie, na takim vlogu, który się nazywa Just Right. I tam autor stawia tezę, że autorzy tego serialu tak trochę bezrefleksyjnie przenieśli kalki sprzed iluś tam dekad, i one już tak nie rezonują ze współczesnością. Tam jest podany przykład tego miasta, które wygląda zupełnie jak u Ridleya Scotta, czyli to są olbrzymie budynki, na których są olbrzymie reklamy. Chociaż dzisiaj tak naprawdę to nie takie olbrzymie reklamy outdoorowe są naszym jakimś największym zmartwieniem, tylko dużo bardziej precyzyjne i w pewnym sensie dużo bardziej złowieszcze, na przykład reklamy w mediach społecznościowych, które są takie bardzo precyzyjne. Te mechanizmy były wykorzystywane na przykład podczas wyborów. Przy Brexicie miały dosyć istotne znaczenie. Więc przez to, że ten serial trochę zdawał się tkwić w takich schematach, które trzeba by było chyba już jakoś odkurzyć i jakoś sprzedać na nowo, jakoś uaktualnić, nie chwycił.
To jest ciekawe, bo ja w ogóle odebrałam to takie nawiązywanie do klasyki gatunku jako miłą nostalgię, a nie jako coś przestarzałego.
Wiesz, tylko czy miła nostalgia to jest to, czego szukamy w cyberpunku?
To jest pytanie, czy to jest to, czego szukamy w cyberpunku, ale często to jest to, czego szukamy w popkulturze, bo mi ten serial się bardzo dobrze oglądało, bo to jest opowieść o Takeshim Kovaczu, który 250 lat spędził w czymś, co się nazywa przechowalnią albo na lodzie. To są zamienne stwierdzenia. I polega to na tym, że może dostać po takim przebywaniu w takim miejscu, może dostać nową powłokę, czyli de facto nowe ciało. I ten mężczyzna zostaje przywrócony do życia na życzenie bogacza, Lawrence'a Bancrofta, który to żyje już 360 lat i który ma dla niego zadanie. Więc mamy takie motywy, które się często pojawiają właśnie w tych filmach cyberpunkowych, czyli na przykład rozwój medycyny, nieśmiertelność, rozwarstwienie społeczne, które się jeszcze bardziej uwydatnia w związku z rozwojem medycyny, bo na przykład kupienie dobrej powłoki oznacza ogromne koszty, więc im wyższa kwota na koncie, tym piękniejsza, bardziej ulepszona i zaawansowana powłoka.
To był mój ulubiony aspekt tego serialu. Taki też bardzo właśnie cyberpunkowy, bo podkreśla te nierówności w kontekście technologii. To się bardzo udało moim zdaniem.
No i jest też historia właściwie kryminalna, Nawet można by ją nazwać historią detektywistyczną. Do tego są sceny walki, więc Altered Carbon jest takim serialem, który sobie różnymi gatunkami żongluje, bawi się nimi. Sama formuła wymogła na twórcach bardzo nowatorskie podejście, ale powiem wam, że ja jednak jakoś odpadłam w tym pierwszym sezonie i jakoś ostatecznie po prostu ten serial porzuciłam, i to nawet bez żalu właściwie.
To ja jeszcze tylko dorzucę do rozmowy o tym serialu, że dla mnie są dwie mocne cechy tego serialu. Pierwsza to jest Aleksander Skarsgård, który w pierwszym sezonie gra główną rolę i w drugim sezonie bardzo mi go brakowało, a drugi to jest Jeff Russo jako kompozytor muzyki. On odpowiadał między innymi za muzykę w Legionie, w Fargo czy w Lucyferze. Altered Carbon, do zobaczenia na Netflixie. A do seriali cyberpunkowych wracamy po skrócie informacji Radia Tok FM. Zuzanna Piechowicz.
Anna Piekutowska.
Piotr Kubica.
Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
Zuzanna Piechowicz.
Piotr Kubica.
Nasz gość dzisiejszy.
Nasz dzisiejszy gość, nasz specjalista od cyberpunku, bo o serialach cyberpunkowych dzisiaj rozmawiamy. Teraz czas na taki serial, który mam wrażenie, Anka, sprawdzam z tobą, czy się ze mną zgodzisz, to jest taka produkcja, o której dawno powinniśmy porozmawiać, a o której jeszcze nie było okazji, więc bardzo się cieszę, że dzisiaj się uda.
A ja się bardzo cieszę, że jest z nami Piotr Kubica, dlatego że mam nadzieję, że opowie o tym, jakie miejsce zajmuje Devs w twórczości Alexa Garlanda, czyli takiego twórcy, który stał za produkcjami takimi jak Ex Machina czy Anihilacja. No i właśnie ten klimat garlandowski, 100% Garlanda w Garlandzie właśnie czuć w Devs. Tak jest? Zgadzasz się ze mną?
To chyba zajmuje miejsce po prostu kolejnego bardzo udanego dzieła. Jestem fanem Garlanda i chyba wszystko, co zrobił, mi się bardzo podobało. Bo to jest też scenarzysta, reżyser. On stoi za wieloma projektami. Możemy nawet nie kojarzyć jego nazwiska, że on był w to zamieszany, ale to są naprawdę świetne rzeczy. No i ten serial też jest ogromnie udany. Moim zdaniem to jest jeden z moich ulubionych seriali ostatnich lat.
To był na pewno ulubiony serial pandemii, przynajmniej w moim przypadku, bo właśnie gdzieś tam się w tym momencie pojawił, w którym siedzieliśmy zamknięci w domu.
Król Tygrysów był moim ulubionym serialem pandemii, ale to...
Zdecydowanie zero cyberpunka w Królu Tygrysów.
Ten Devs też nie jest taki bardzo cyberpunkowy. Jak większość seriali właściwie, o których chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, to on zawiera jakieś elementy, ale na pewno nie można powiedzieć, że to jest cyberpunk. To, co go różni od Altered Carbon jeszcze, bo ty wspomniałaś, że porzuciłaś ten serial bez żalu. Ja też tak miałem, bo dla mnie on nie był... Ta ludzka historia nie była aż taka wciągająca. A cyberpunk potrafi opowiadać piękne, poruszające historie, jak Łowca Androidów jest przecież świetnym przykładem. No to Devs właśnie w przeciwieństwie do Altered Carbon też jest bardzo ludzką historią. Ona jest opakowana w technologię i w intrygi różne, ale tak sercem tego serialu są emocje i traumy, więc ten serial też... Myślę, że można go polecić wszystkim widzom, nie tylko takim, którzy lubią science fiction czy cyberpunka właśnie.
To może chwilę o tym, właściwie o czym jest serial, który możemy oglądać na HBO Go. To jest opowieść, która dzieje się w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości. Głównymi bohaterami są ludzie pracujący w jakiejś firmie programistycznej. Mamy Siergieja, który w wyniku jakiegoś spotkania trafia do bardzo specyficznej, bardzo prestiżowej grupy programistów, którzy pracują nad tajnym, ale jakimś wyjątkowym projektem. Na tyle tajnym, że nawet ze swoją partnerką nie może omawiać tego, co się tam dzieje. Pewnego dnia Siergiej wychodzi do pracy i nigdy z niej nie wraca. Partnerka, dziewczyna Siergieja, szuka go, próbuje się dowiedzieć, co się stało. W tym momencie okazuje się, że Siergiej popełnił samobójstwo, przynajmniej tak się wydaje, i to jest właściwie początek tej historii.
Czyli najnowocześniejsze technologie skrzyżowane z polityką, do tego jakiś mocno demoniczny szef, który w tragicznych okolicznościach stracił rodzinę. Tego wszystkiego dowiadujemy się na samym początku. No ale główną bohaterką staje się Lili, która próbuje zrozumieć, co się wydarzyło z Siergiejem tuż po tym, jak właśnie dołączył do zespołu Devs. Plus bardzo lubię ten serial za nonszalancki humor na temat pracowników Doliny Krzemowej i w ogóle podejścia do informatyków.
Tak, tam jest taka krytyka tego, że oni mogą mieć za dużą władzę, ale też to, co w tym serialu jest cyberpunkowe, to taki motyw szukania, poszukiwań w technologii Boga albo jakieś próby znalezienia w technologii odpowiedzi na pytania, które sobie zadajemy od zawsze. Czy moje życie mogło wyglądać inaczej? Czy jest możliwy jakiś inny świat? To jest bardzo charakterystyczne dla cyberpunka, że technologia ma być jakimś nowym końcem człowieka, a początkiem nowej istoty, albo ma być Bogiem, który poukłada nasz świat, bo ma taką moc obliczeniową, że jest w stanie rozwiązać wszystkie problemy. I jakby to nie brzmiało dziwnie, to w tym serialu jest bardzo przekonujące.
No i to, że te nowe technologie, ten nowy Bóg, który ma powstać, on się rodzi z miłości. On się rodzi z tęsknoty, z potrzeby bliskości, z potrzeby bycia ze swoją rodziną, z bliskimi. W ogóle to, co napędza bohaterów Devsa, to jest właśnie, są relacje z ludźmi. Czyli takie bardzo też posttechnologiczne podejście do świata, które mi się z tym cyberpunkowym wymiarem trochę kłóciło, nie wiem, czy słusznie.
Tak, na pewno. No, to w ogóle nie ma tej estetyki cyberpunkowej, ani tego, tej takiej melancholii znanej z filmów detektywistycznych. Więc to na pewno cyberpunkowe nie jest. Dorzuciłbym jeszcze od siebie taką ciekawostkę, że ten serial być może wcale nie nazywa się Devs, bo tam w którymś z ostatnich odcinków to jest podważone, no ale nie możemy zdradzić, o co chodzi, żeby nie zepsuć.
Tak, już mi szybciej serce zabiło na ryzyko spoilera i nie jestem w stanie ci pomachać, żebyś przestał, bo nagrywamy zdalnie, ale serial Devs do obejrzenia na HBO Go. A teraz wydaje mi się najbardziej cyberpunkowy serial z naszego zestawienia. Sprawdzę, jestem ciekawa, czy też tak uważacie, chociaż ten serial jest bardzo różnorodny, bo chodzi mi o Black Mirror. Serial,
Black Mirror można powiedzieć, że jest wieloma serialami w jednym serialu, tak jak to bywa z antologiami, że każdy odcinek jest zupełnie inny, każdy odcinek jest trochę w innym klimacie i rzeczywiście bywają tam nawiązania do cyberpunku, ale też bywają takie po prostu utopijne wizje, bardzo, no może nie pozytywne, ugryzę się w język, bo raczej w Black Mirror trudno jest szukać jakichś pozytywnych historii, takich, które, no bo właśnie o tym jest ten serial, o tym, jak technologie zmienią nasz świat w przyszłości i jak mogą stać się naszymi wrogami.
Tak, on ma na pewno takie publicystyczne zacięcie i to go łączy z cyberpunkiem, no i zastanawia się nad technologią, co też jest bardzo cyberpunkowe. I czasami to czarnowidztwo wydawało się takie trochę banalne, że przy niektórych odcinkach czułem się, jakbym słuchał kogoś, kto marudzi, że kiedyś to było, bo dzieci się bawiły na dworze, a teraz to tylko te smartfony, więc nie wszystkie odcinki mi się podobały, ale niektóre były naprawdę mocne. Jest też taki perełka w tym zestawie, czyli San Junipero, zupełnie jakoś nieprzystająca do reszty odcinków. To jest feel good dystopia, można tak powiedzieć, że to jakoś poprawia humor, chociaż przecież to jest jednak 100% Black Mirror. Nie wiem, na pewno najbardziej ludzka z tych historii.
Bo ja myślę, że to jest dobry moment na to, żeby zabawić się w krótką zabawę pod tytułem Wasz ulubiony odcinek.
To ja zaczynam, tak? Od San Junipero, bo to
już wywołałeś.
W 100% mój ulubiony odcinek. To jest historia romansu i właściwie dużo więcej nie można powiedzieć, żeby też nie tego nie zepsuć, ale tak naprawdę to jest opowieść o tym, że technologia może nas jednak uratować. To jest, przesłanie jest transhumanistyczne, ale jest to taki transhumanizm w najlepszym możliwym wydaniu, taki marzycielski, bardzo pozytywny, dodający otuchy. Jeżeli się przyjrzeć transhumanizmowi, no to ten taki nurt, ten prąd myśleniowy się często okazuje bardzo naiwny albo bardzo taki złowrogi, bo tam też się wręcz elementów faszyzmu dopatrywano w niektórych odmianach transhumanizmu, ale tutaj nie ma nic takiego. To jest tak podobnie jak w Devs, opowieść o tym, że być może technologia rozwiąże problemy, których my nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Bo tam oczywiście to jest o takich bardzo ludzkich problemach, o nietolerancji, o strasznym smutku, o stracie, ale to jest bardzo pozytywny odcinek i taki dający nadzieję. No i mniej się może naczytamy wcześniej o transhumanizmie, tym lepiej dla nas i jakoś tym, albo może właśnie gorzej, ale na pewno humor będzie lepszy, jeżeli po prostu odbierzemy to jako taką krzepiącą, dającą nadzieję opowieść. Tam jest świetny soundtrack. King Mansell zrobił przepiękną muzykę. Opowiedziane to jest fantastycznie. Soundtrack jest świetny i dwie główne role naprawdę sprawiały, że ta historia jest taka prawdziwa, więc jeżeli ktoś ma obejrzeć tylko jeden odcinek z tej antologii, to ja polecam właśnie San Junipero.
Zuza?
Skoro tamten odcinek jest już zajęty, to ja powiem, że może trochę tematycznie w związku z czasem, którym teraz rozmawiamy, to można obejrzeć ten odcinek specjalny, czyli White Christmas z tej serii właśnie Black Mirror w roli głównej John Hamm, znany jako główny bohater Mad Menów. I to jest opowieść o byłym coachu, który zajmuje się tym, aby pomagać mężczyznom radzić sobie na randkach i podrywać kobiety. I on używa takiej manipulacji psychologicznej, aby wyciągnąć od jednego z bohaterów zeznanie, przyznanie się do śmierci jednego z jego klientów. Więc tu jest ta technologia połączona bardzo z psychologią, za co ten odcinek cenię.
A ja powiem o odcinku, bo też myślałam, że Junipero będzie moje, o odcinku USS Callister, czyli to jest odcinek, który parodiuje Star Treka, o którym też już dzisiaj Piotrek wspomniał na samym początku. Ja bardzo lubię ten odcinek, dlatego że właśnie jest jednym z takich bardziej zabawnych i lżejszych z Black Mirror. A jeszcze tylko na koniec powiem, bo pewnie już musimy zakończyć naszą opowieść o Black Mirror, że twórcy Black Mirror, oczywiście na czele z Brookerem, kręcą film, mokument o roku 2020. Będzie to się nazywało Dead to 2020. Wystąpią gwiazdy, tam Samuel Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow i tak dalej, więc ja nie mogę się doczekać tego, jak twórcy Black Mirror zinterpretowali rok 2020 i do tego jeszcze w komedii.
W końcu będzie coś dobrego z tego roku.
Black Mirror do obejrzenia na Netflixie. Mnóstwo tam różnych historii, mniej lub bardziej cyberpunkowych, raczej tych mniej. Polecamy chyba.
No tak, chyba nieraz już polecałyśmy. A teraz przejdźmy do kolejnego serialu, który nieraz polecałyśmy.
Chodzi oczywiście o serial Westworld. W 2016 ten serial miał premierę swojego pierwszego sezonu. W tym momencie są 3 sezony, czekamy na 4. Westworld z grubsza, jego fabuła polega na tym, że naukowiec tworzy park rozrywki umiejscowiony na historycznym dzikim zachodzie, który jest zamieszkiwany przez sztuczną inteligencję, przez roboty zwane hostami, z których goście tego parku rozrywki, z którymi mogą robić co chcą.
I co w tym cyberpunkowego? Powiedz, Piotrek.
Androidy. Pytanie o to, kogo nazywamy człowiekiem, a kogo nie i dlaczego, więc to jest bardzo znany z cyberpunka motyw.
Blade Runner.
Tak, ale też on trochę do tego cyberpunka dodaje od siebie, bo tam jest oczywiście motyw technologii, tego, co z nami robi, ale w trzecim sezonie jest właśnie taki zamach, który pozwala, sprawia, że dane prywatne wypływają. Więc to było bardzo ciekawe, ten taki strach, co by się stało, gdybyśmy poznali zawartość swoich skrzynek pocztowych. I to mi się bardzo podobało, że ta estetyka, która jest bardzo dobrze znana, została właśnie użyta do opowiedzenia o współczesnym problemie.
No bo to jest cały czas to samo pytanie. To jest pytanie o to, co się stanie, kiedy roboty przejmą władzę nad światem. Wydaje mi się, że to pytanie jest jeszcze starsze niż sztuczna inteligencja, niż w ogóle roboty. Ja serial Westworld uwielbiam i uwielbiam też trzeci sezon, który uważam, że jest najlepszy z dotychczasowych, bo wreszcie te pytania, które zadawał od początku, które z jednej strony są filozoficzne właśnie, czym jest człowieczeństwo, kto ma prawo do nazywania się człowiekiem, co to znaczy ludzkie odruchy, co to znaczy empatia, co to znaczy emocje, jak one mogą się wyrażać w naszym świecie, że jakoś ten trzeci sezon dużo bardziej komplikuje te kwestie i sprawia, że one są troszeczkę mniej banalne.
Dorzućmy do tego wielki rozmach w produkcji, świetne role aktorskie, wybitnych aktorów i tu mogłybyśmy i moglibyśmy wymieniać po prostu nazwiska aktorów, którzy wzięli udział w tej produkcji. Moim zdaniem Westworld to jest jeden z tych seriali obowiązkowych i naprawdę warto obejrzeć. Chociaż ty mówisz, że trzeci był najlepszy, ja miałam kryzys z kolei przy drugim sezonie.
Ja tak samo. Mam tak samo jak w trzeci. Mi się najbardziej podobał drugi sezon. Musiałem jakoś przez niego przebrnąć.
Ale warto się nie zniechęcić na drugim sezonie, żeby dotrzymać do tego trzeciego. A wszystkie te sezony do zobaczenia na HBO Go.
A my robimy krótką przerwę na skrót informacji i wracamy zaraz po nim. Anna Piekutowska, Zuzanna Piechowicz i Piotr Kubica.
Szkoda czasu na złe seriale. Przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz.
Anna Piekutowska.
I Piotr Kubica.
Rozmawiamy dzisiaj o serialach cyberpunkowych w związku ze specjalnym dniem cyberpunkowym na portalu tok.fm.pl. Tam więcej audycji, tekstów i wszystkiego, co o cyberpunku wiedzieć chcielibyście, a teraz feministyczna odsłona cyberpunk.
No właśnie nie, to nie jest cyberpunk zupełnie. Ja nie doszukuję się w tym serialu cyberpunku.
To co on tu robi?
Bo jest taki trochę...
Nasz researcher coś pomylił po prostu.
Science fiction, ale takie bardzo bliskie science fiction. Chodzi o Orphan Black. To jest serial z 2013 roku. To jest bardzo fascynujący przypadek serialu, w którym jedna aktorka, a konkretnie Tatiana Maslany, gra w serialu mnóstwo ról. Ja się nie podejmę tego, żeby je wszystkie policzyć. I to jest chyba najbardziej zaskakujące, dlatego że Tatiana jest w każdej z tych ról naprawdę, naprawdę niezła. A dlaczego ten serial jest serialem science fiction? A to dlatego, że traktuje on o kobiecie, która nazywa się Sarah Manning, która jest taką cwaną punkową, która ma na bakier trochę z prawem i różnymi innymi rzeczami, jak w życiu osobiste. I jest świadkiem samobójstwa kobiety, która jest do niej bliźniaczo podobna i postanawia niejako ukraść jej tożsamość. A potem się okazuje nagle, że świat jest pełen klonów Sary i to jest właśnie początek serialu Orphan Black.
No i później ta sytuacja i cała ta narracja się rozwija, pojawia się, tak odkrywa swoje pochodzenie i ruch naukowy zwany Neolution, którego członkowie wiedzą, że byty ludzkie mogą używać wiedzy naukowej, aby w pewien sposób kreować drogę ewolucji ludzi jako gatunku. Te klony są monitorowane i wszystko się łączy. No, wydaje mi się, że właśnie kwestia klonów jest w jakiś sposób cyberpunkowa i tego rozwoju medycyny, który może doprowadzić właściwie do katastrofy i jak złych konsekwencji, negatywnych konsekwencji, a nie do jakiegoś rozwoju ludzkości. Czy to jest cyberpunkowe twoim zdaniem, Piotrek? Tak jak o tym opowiadam?
Tak, i ten serial słynie też z tego, że zestawia ze sobą różne ideologie i je demaskuje, co cyberpunk robił bardzo chętnie, więc tutaj na pewno też się można tego doszukać.
Ja się z kolei w nim doszukuję takiego bardzo mocnego nurtu na przełomie wieków. Pojawiło się dużo seriali, dużo filmów, które tak jak z Archiwum X, czy tak jak serial Fringe, opisywały taki niby nasz świat, bliski świat, obecny świat, ale jednak takim, którzy właśnie są jacyś szaleni naukowcy, panują jakieś spiski, że ta nauka jednak pozwala nam na dużo więcej niż normalni, zwykli, szarzy ludzie wiedzą, że gdzieś tam kryje się pod tym wszystkim tajemnica i jakaś dość potężna teoria spiskowa. I te seriale tę teorię spiskową obalają. I mam wrażenie, że właśnie do tego rodzaju seriali należy Orphan Black. A poza tym to jest taka trochę obyczajowa i drama, bo te wszystkie klony, które się po pewnym czasie poznają i tworzą taką ekipę superbohaterek, albo raczej po prostu bohaterek, miło się patrzy na ich relacje i na to, co się między nimi też rodzi.
I to jest bardzo wciągający serial. To znaczy jeden z tych, w którym mówimy sobie jeszcze tylko jeden odcinek i nagle jest czwarta w nocy.
A odcinków jest całkiem sporo, bo jest 5 sezonów.
A jeżeli chcecie wybrać się w taką przygodę pod tytułem jeszcze jeden odcinek, to serial Orphan Black do zobaczenia na Netflixie. Parę nocy można zarwać. A teraz kolejny sezon i myślę, że też nie jedna z was noc zarwała przy serialu Mr. Robot do obejrzenia. Teraz wydaje mi się, że najwięcej sezonów jest na Amazon Prime Video.
O, i mi się wydaje, że na HBO, bo tam są 4 sezony, łącznie z tym ostatnim, który wjechał w ciągu ostatniego miesiąca bodajże. Na ten 4 sezon polscy widzowie i widzki musieli długo czekać, chyba ponad rok nawet, bo miał premierę w 2019 roku. No ale nareszcie można go zobaczyć legalnie w Polsce. I jest takie zamknięcie historii serialu Mr. Robot. I jak mówisz o tym, że można zarywać przy nim noce, to rzeczywiście można, ale trzeba mieć wtedy oczy na zapałki, dlatego że jak się umknie, coś uszczknie, przyśnie na tym serialu, to potem trudno jest wrócić do fabuły i wiedzieć, co się w nim dzieje.
Dobrze, że to mówisz, bo mi się zdarzało cofać niektóre odcinki, bo miałam wrażenie, że czegoś nie zrozumiałam.
Ten serial jest bardzo autorski. Zdaje się, że wszystkie odcinki wyreżyserował ten sam człowiek, co się raczej nie zdarza. I na dosyć awangardowy w sposobie opowiadania. Różne kąty filmowania i bardzo eksperymentalne zabiegi w niektórych odcinkach sprawiają, że to no nie jest taki tasiemiec, który można sobie oglądać jednym okiem, tylko naprawdę trzeba śledzić fabułę.
Ja pamiętam w ogóle początki tego serialu, które sięgają, i teraz mogę się pomylić, bo nie sprawdziłam tego przed naszą rozmową, 2016 roku bodajże, gdzie seriale się oglądało w zupełnie inny sposób niż teraz. Pamiętam, że pojawił się odcinek co tydzień i po odcinku ja zaglądałam do internetu na takie specjalne forum czy stronę, która była stworzona i przypisana do tego serialu i gdzie były wszystkie wypisane po kolei wątki, odniesienia do popkultury, wytłumaczone różne cyfrowe zagrania, wyjaśnione chwyty informatyczne i wtedy dopiero mogłam w pełni spokojnie uznać, że obejrzałam ten serial i obejrzałam ten odcinek i wszystko z niego zrozumiałam.
Bardzo ciekawą rzecz na temat tego serialu powiedział Tomek Drabik, którego znamy głównie z recenzji gier wideo, no ale też opowiedział, zrobił recenzję Mr. Robota i zauważył, że w tym serialu cyberpunkowe jest wszystko, z wyjątkiem faktu, że to się nie dzieje w przyszłości. To jest cyberpunkowa opowieść, która dzieje się dzisiaj, co jest trochę niepokojące, prawda, że tyle tych prognoz dotyczących przeszłości właściwie już się spełniło i można o nich mówić w czasie teraźniejszym.
Pamiętam taki artykuł, który czytałam, nie wiem, czy to nie było przypadkiem na New York Timesie, który był rozmową z hakerem i on mówił, że tak naprawdę wszystko to, co dzieje się, co główny bohater robi w tym serialu, mogłoby się wydarzyć. Że to wszystko jest zgodne z zasadami, ze sztuką, z technologią, która istnieje dzisiaj.
A dla mnie w tym serialu jeszcze jest ważna kwestia zdrowia psychicznego, która jest poruszana i jakoś chciałam też zaznaczyć, że nie tylko o hakerach i technologii jest to serial, ale też o tęsknocie i relacjach międzyludzkich.
Oddajmy hołd twórcom tego serialu, a konkretnie Samowi Esmailowi, który według mnie jest geniuszem i stworzył swój własny rodzaj opowiadania, swój własny sposób opowiadania historii. I głównemu bohaterowi, którego gra Rami Malek, który właściwie od Mr. Robota zaczął swoją karierę wielką, hollywoodzką i w tym momencie jest bardzo rozpoznawalny, a to wszystko właśnie dzięki roli Mr. Robot.
Ogromną rozpiętość ma ta kariera, bo zagrać takiego wyciszonego, zamkniętego w sobie hakera, a potem Freddiego Mercurego, to są naprawdę dwa różne światy.
A żeby sprawdzić, jak poszło Ramiemu Malekowi w tej roli, do zobaczenia na HBO Go.
A teraz przyszedł czas na ostatni serial w naszym zestawieniu, czyli serial Years and Years. To jest serial również do obejrzenia na HBO Go. I właściwie to mam kłopot trochę, żeby rozpocząć wątek tego serialu, bo mam wrażenie, że już wszystko na jego temat zostało powiedziane.
A na pewno my powiedziałyśmy już wiele.
Przy okazji serialu Years and Years przypomniała mi się taka rozmowa, którą kiedyś prowadziłem z doktorem Pawłem Mościckim na temat tego, jak w filmach jest pokazywana apokalipsa, koniec świata. I on miał zastrzeżenie do filmów, że pokazują apokalipsę jako jeden konkretny moment. A w tym serialu pokazany jest taki pełzający koniec świata. Ten świat przedstawiony jest, to jest nasza codzienność, jest taki zupełnie normalny, ale coraz więcej elementów zaczyna się kompletnie w nim zawalać. Coraz więcej tej złowrogiej przyszłości się do niego wdziera, ale to się dzieje tak stopniowo. To się dzieje wraz z tym, jak bohaterowie się starzeją. Więc to mi się bardzo podobało. Ten koniec świata nadchodzący takimi małymi kroczkami, które jeszcze bardzo dobrze znamy, bo on też nie sięga w jakąś wydumaną przyszłość, tylko tam jest bardzo dużo aluzji na przykład do współczesnej polityki, do współczesnej sytuacji na świecie, do tego, co robi z nami technologia. Jak dla mnie to jest przyszłość cyberpunka, czy przyszłość tej wrażliwości, która pozbywa się tej estetyki, która już jest retro, ale ciągle potrafi spełniać tę rolę, spełniać rolę tego komentarza.
Czyli mówisz, że cyberpunk teraz to bardziej właśnie są te obozy dla uchodźców niż dzielnice biedy kosmitów jak z Gwiezdnych Wojen, tak?
Tak, to też charakterystyczne jest dla cyberpunka, że kiedy on pokazywał różne okropności, to też często pokazywał reakcje na nie społeczeństwa i to, jak są pokazywane przez media. Media, które wykrzywiają rzeczywistość albo są sprowadzone do takiej taniej rozrywki, to jest częsty motyw i on tutaj też jest pokazany. Świetnie jest pokazany ten taki rodzący się faszyzm, który jest taki bardzo znajomy i dochodzi do głosu przez różne procesy, które dzieją się w społeczeństwie. To też zestawienie tej makabry i tych wątków takich futurystycznych z opowieścią obyczajową, bo to się ogląda przecież przez większość czasu jak serial obyczajowy o dziejach rodziny. No, zrobiło na mnie duże wrażenie. To jest taki dosyć wyjątkowy serial, prawda? Trudno go porównać do czegoś innego. Tak przynajmniej mi jest trudno znaleźć jego odpowiednik.
Z pewnością i to jest też naprawdę świetny serial. Taka kolejna pozycja obowiązkowa. Dorzucę jeszcze do tego, że w tym serialu też pojawia się kwestia nieśmiertelności dzięki technologii.
Tak, tam już jest to takie brzydkie oblicze transhumanizmu, który jest nie dla wszystkich, który wiąże się często z jakimś oszustwem albo ryzykiem też. To już nie jest San Junipero.
Ale z drugiej strony jest to historia, która ma taki koniec bardzo pozytywny. Chociaż bardzo wiele osób krytykowało ten finał Years and Years jako niewiarygodny i właśnie taki trochę za bardzo hollywoodzki.
Chociaż będzie chyba ciąg dalszy, prawda? Tam był trochę taki cliffhanger. Czy to już jest zamknięta opowieść?
Oj nie, wydaje mi się, że to jest już skończona historia miniserialowa.
I teraz tylko czekamy, czy przewidywania twórców będą częścią rzeczywistości. I to był ostatni serial z naszego zestawienia seriali cyberpunkowych.
Jak zwykle zapraszamy na nasze media społecznościowe, na fanpage'a na Facebooku Szkoda Czasu Nazwa Seriale i na Instagrama. A też jeśli macie coś do napisania na temat seriali cyberpunkowych albo w ogóle seriali science fiction, albo seriali traktujących o dystopiach, to zachęcamy. seriale@tok.fm.
Zapraszamy też na profil Projekcji, czyli podcastu naszego dzisiejszego gościa Piotra Kubicy. Piotrek, bardzo ci dziękujemy, że dołączyłeś do nas.
Dzięki, też zapraszam.
I byłeś przewodnikiem po świecie seriali cyberpunkowych.
Tak. Jelson Jelson też jest świetnym przewodnikiem. Tam apokalipsa zaczęła się w hipermarketach w momencie, kiedy sprzedawczynie zostały zastąpione przez automaty, więc można o tym pamiętać, wybierając się na zakupy.
I tym optymistycznym akcentem kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Przy mikrofonie Anna Piekutowska,
Piotr Kubica
i Zuzanna Piechowicz.
Czas na informacje Radia Tok FM.